No i przebrnęliśmy przez problemy, które stanęły nam na drodze. Także już teraz obiecywany Maciej Jastrzębski z autorskim przeglądem prasy arabskiej. Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry no. Wszystkim. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy w takim razie przegląd.
Co słychać na Bliskim Wschodzie?
Słychać różne dźwięki. Z jednej strony robi się bardzo cicho w Damaszku, w Syrii na ulicach, tam gdzie nie ma walk, ludzie starają się przestrzegać kwarantanny, o czym powiemy później. Natomiast zanim do tego przejdziemy, przyjrzymy się temu, jak Al Jazeera wybiega w niedaleką przyszłość, spoglądając na rynek ropy naftowej. Powołując się na francuski dziennik ekonomiczny La Tribune, Al Jazeera napisała, że spadek ceny baryłki ropy naftowej do 20 dolarów nie przejdzie bez konsekwencji dla różnych wydobywców i producentów właśnie ropy naftowej. Tak niska cena według Al Jazeera ma być wynikiem szoku popytu wywoływanego przez pandemię wirusa oraz szoku dostawczego wynikającego z rywalizacji między Arabią Saudyjską a Rosją. Najistotniejsza konsekwencja obniżenia się ceny ropy naftowej przejawiła się w spadku ceny paliwa przy odwiercie. Spadek ten sięgnął 20 eurocentów za litr. Tak było we Francji, natomiast cena benzyny osiągnęła 13 eurocentów za litr przy odwiercie. La Tribune przestrzegało, że konsekwencje spadku pozostają niejasne dla konsumenta. Po pierwsze dlatego, że część z ceny paliwa stanowią podatki, a po drugie ze względu na to, że potrzeba czasu, ceny paliw na stacjach wyrównają się z tymi przy odwiercie. Aby stawić czoła globalnemu kryzysowi i wyjść z niego nie tyle zwycięsko, co z jak najmniejszymi stratami, Rosja i Arabia Saudyjska przyjęły dwie różne strategie odnośnie do rynku naftowego. Rosja postanowiła nie obniżać ceny ropy naftowej, podczas gdy Arabia Saudyjska przeciwnie, obniżyła je i zwiększyła wydobycie. Mimo że Arabia Saudyjska sprzedaje baryłkę ropy po 20 dolarów, to nie traci na tym finansowo, albowiem wyprodukowanie jednej baryłki kosztuje nie więcej niż 2,80 dolara, tak pisze Al Jazeera. Niemniej królestwo ma swoje ambitne plany gospodarcze i ambitny budżet. Żeby go utrzymać i zdywersyfikować swoje źródła energii, musiałoby liczyć 80 dolarów za baryłkę. Tymczasem w Rosji koszty produkcji ropy znacznie przewyższają 20 dolarów. Dlatego też musiałaby Rosja sprzedawać baryłkę ropy po 40 lub 50 dolarów, aby utrzymać zaplanowany budżet. Co się zaś tyczy oleju łupkowego, spadek ten może okazać się zabójczy dla wielu firm w tym sektorze. Tyczy się to zwłaszcza firm amerykańskich, które, żeby dalej czerpać zyski, musiałyby sprzedawać baryłkę gazu łupkowego średnio za około 50 dolarów. Pomimo że próby zmniejszenia kosztów zostały podjęte w celu obniżenia progu zyskowności, wielkie 86-miliardowe zadłużenie w dolarach amerykańskich w pożyczkach sektora oleju łupkowego czyni rozwiązanie problemu wyjątkowo trudnym. Teraz przejdźmy do drugiego, chyba najbardziej istotnego teraz od Al Jazeera newsa. Jest to informacja na temat śledztwa w sprawie saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Artykuł Al Jazeera nosi tytuł ONZ przychylna wobec tureckiego pozwu przeciw Arabii Saudyjskiej w sprawie zabójstwa Jamala Khashoggiego. Śledczy ONZ do spraw praw człowieka wyraził aprobatę dla pozwów złożonych przez Turcję przeciwko 20 obywatelom Arabii Saudyjskiej uwikłanym w zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Śledczy powiedział, że pozwy są niezbędne, aby przywrócić równowagę w obliczu farsy, jaką jest saudyjski wymiar sprawiedliwości. Tutaj to był cytat. Agnès Callamard, specjalna sprawozdawczyni ONZ, wezwała USA do ujawnienia dowodów świadczących o odpowiedzialności księcia koronnego Arabii Saudyjskiej Muhammada bin Salmana za zabójstwo Khashoggiego. To w środę turecka prokuratura złożyła pozew o zabójstwo z premedytacją, o szczególnych znamionach okrucieństwa przeciwko 20 osobom podejrzanym o udział w zabójstwie saudyjskiego dziennikarza, do którego doszło 2 października 2018 roku w saudyjskim konsulacie w Stambule. Pośród oskarżonych znaleźli się doradca księcia korannego Saud al-Qahtani oraz były zastępca szefa wywiadu Ahmad al-Asiri. Obu postawiono zarzuty zaplanowania zabójstwa Khashoggiego. Tutaj rozpoczniemy mój komentarz i powiemy parę słów o pierwszym z oskarżonych. Urodzony w Riyadzie Saud al-Qahtani ukończył prawo na Uniwersytecie Króla Sauda oraz prawo karne na Naif Arab University for Security Sciences. Nim wstąpił na pałacowe sale, pracował jako dziennikarz pierwszego niezależnego arabskiego dziennika internetowego Elaf, która ta niezależność musiała się chyba okazać nielukratywna, ponieważ później przeszedł do prorządowego Al-Riyadu. Tak czy owak, ukończywszy prawo, Al-Qahtani został asystentem zastępcy szefa królewskiego dworu. Później jako doradca pracował w sekretariacie ówczesnego księcia koronnego Abdullaha bin Abdulaziza. Na początku lat 2000 został zatrudniony przez podówczas najwyższego rangą, nie będącego księciem, człowieka w Arabii Saudyjskiej, Khaleda At-Tuarodziriego. Khaled zatrudnił go, aby stworzyć, cytat, elektroniczną armię Arabii Saudyjskiej, koniec cytatu. Szybko stał się prezesem Saudi Federation of Cyber Security, Programming and Drones. Zaś w 2016 roku dołączył do dwóch amerykańskich firm lobbyingowych, BGR Group i Squire Patton Box. Pierwsza świadczyła usługi dla saudyjskiego dworu z zakresu zarządzania mediami i PR-u, druga doradzała w zakresie polityki wobec rządu USA. Nie powinien dziwić się zatem fakt wyboru Squire Patton Box, gdyż alumnami tejże firmy były osoby związane poprzez karierę z Półwyspem Arabskim. Na przykład był ambasador USA w Katarze, Joseph Le Baron. Ale wracając jednak do Qahtaniego, dał on o sobie znać podczas saudyjsko-katarskiego kryzysu dyplomatycznego, kiedy to namawiał saudyjskich obywateli, aby oznaczali użytkowników podejrzanych o wspieranie Kataru poprzez użycie hashtagu Blacklist. Qahtani odegrał również kluczową rolę w saudyjskiej czystce z października 2017 roku, zwodząc emirów wybranych przez księcia koronnego Muhammada bin Salmana, wybranych tutaj, znaczy naznaczonych czy wybranych do właśnie wyczyszczenia ich z życia politycznego. Al-Qahtani zwodził ich, aby przybyli do hotelu Ritz Carlton w Riyadzie. Tam byli przetrzymywani, poddawani przesłuchaniom. Pośród tych właśnie zwiedzonych tam, czy powiedzmy sproszonych tam osób znalazł się wcześniejszy protektor Al-Qahtaniego, Khaled At-Tuajri. To jest ten sam, który powierzył Qahtaniemu zadanie stworzenia elektronicznej armii królestwa. To właśnie w październiku 2017 roku Al-Qahtani rzekomo zmusił pojmanych do przepisania aktywów pod groźbą tortur. Tak samo posądza się go o nadzorowanie przesłuchań i tortur, jakim poddano saudyjskie aktywistki w 2018 roku, w tym Lujain al-Hathloul. To taka czołowa właśnie aktywistka obrończyni praw kobiet i też osoba niewygodna dla Muhammada bin Salmana. Według CNN Al-Qahtani osobiście groził jednej z aktywistek gwałtem, morderstwem i wyrzuceniem jej ciała do rynsztoka. W zabójstwie Khashoggiego Al-Qahtani pełnił funkcję dyrektora operacji jako szef tak zwanej saudyjskiej grupy natychmiastowej interwencji, która zabiła dziennikarza 2 października w saudyjskim konsulacie w Stambule, posadkowała jego zwłoki i ukryła w niewiadomym miejscu. Według tureckich i arabskich źródeł cytowanych przez Reuters, Al-Qahtani połączył się z konsulatem, aby przez Skype wymyślać obezwładnionemu Khashoggiemu, a przed rozłączeniem się powiedzieć, tutaj cytat, przynieście mi głowę tego psa, koniec cytatu. Tuż przed i zaraz po zabójstwie Muhammad bin Salman wymienił łącznie 11 wiadomości z Al-Qahtanim, co kazało twierdzić CIA, że to właśnie książę koronny zlecił zabójstwo którego organizatorem był al-Qahtani. Według The Washington Post jeden z zabójców, Maher Mutreb, zadzwonił do al-Qahtaniego, żeby poinformować o zakończeniu operacji. W grudniu 2019 roku saudyjska telewizja podała, że wobec braku dowodów świadczących o uwikłaniu al-Qahtaniego w zabójstwo, został on oczyszczony z zarzutów. Obecne losy al-Qahtaniego nie są znane, natomiast mówi się, że udzielił swojego doświadczenia w cyberbezpieczeństwie, aby zhakować komórkę właściciela Amazon i The Washington Post, Jeffa Bezosa. Od Al Jazeera to tyle. Teraz szybko przyjrzymy się wydarzeniom w Syrii. Naszym źródłem jest SANA, jest to rządowa agencja informacyjna. W Damaszku ruch uliczny zamarł, co o tym już wspomniałem na początku. Pieszy i samochodowy ruch uliczny w Damaszku zamarł wraz z decyzją o zamknięciu targowisk i sklepów, z wyjątkiem tych handlujących żywnością i lekami. Zamknięto również przejścia graniczne, kawiarnie, zawieszono działalność kulturalną i społeczną. Wielu obywateli zostało w domach, aby w ten sposób walczyć z koronawirusem, pisze SANA. Drugi artykuł dotyczy tego, że siły tureckiego okupanta i jego najemnicy odcinają dopływ wody do miasta Hasaka. Punkt poboru wody Al-Alawak, znajdujący się w regionie Ras Al-Ain, jest źródłem wody dla miasta Al-Hasaka oraz przyległych osiedli. Bez dostępu do wody, również wody pitnej, mieszkańcy tego regionu nie mogą w pełni realizować czynności sanitarnych niezbędnych do walki z koronawirusem. W samym mieście Al-Hasaka żyje około 600 tysięcy osób. Trzeci news, wiceminister obrony narodowej Rosji oskarża USA o łamanie prawa międzynarodowego w Syrii. Jest to generał Aleksander Fomin. To on stwierdził, że USA plądrują dobro narodowe Syrii, w tym ropę, którą rzekomo wywożą z kraju. Wiceminister powiedział również, że USA blokują dostawy energii do Syrii. Mój taki krótki komentarz jest taki, że to prawdopodobnie chodzi tutaj o rosyjski gaz. I na samo zakończenie Reuters poinformował o tym, że Pakistan poprosił Międzynarodowy Fundusz Monetarny, w skrócie IMF, o kolejną miliardową pożyczkę, a dokładnie o 1,4 miliarda USD, czyli amerykańskich dolarów amerykańskich. Pożyczka ta ma pozwolić Pakistanowi na poradzenie sobie z gospodarczym spowolnieniem wywołanym przez koronawirusa. IMF już w zeszłym roku zgodził się udzielić pożyczkę Pakistanowi. Wtedy wynosiła ona 6 miliardów dolarów. Pakistan ma się także zwrócić do Banku Światowego oraz Azjatyckiego Banku Rozwoju o kolejną pomoc. I to by było na tyle, więc się pewnie usłyszymy już za tydzień, jak to już mamy w zwyczaju.
Tak jest, będziemy się słyszeć z Maciejem Jastrzębskim za tydzień, kolejny przegląd prasy arabskiej. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
A teraz na antenie Radia Wnet zawita J. Cole, Workout.